Łączymy się z Trójmiastem, a naszym gościem po drugiej stronie telefonu jest Jarek Kowal, kurator festiwalu Jazz Jantar, którego jesienna edycja zbliża się wielkimi krokami. Cześć Jarku, witam ciebie bardzo serdecznie.
Cześć, witam.
Rozmawialiśmy jakieś pół roku temu przed edycją wiosenną o tym nowym programie, o nowej formule festiwalu Jazz Jantar. Na pewno po tym wszystkim tak sobie usiedliście i zrobiliście jakiś bilans, jakieś podsumowanie tego wszystkiego, więc na początku chciałem ciebie spytać, jak z perspektywy czasu oceniasz te zmiany i jak tak w ogóle prywatnie ty wspominasz tę minioną wiosenną edycję?
Na pewno bardzo intensywna, na pewno bardzo mało snu, ale też bardzo dużo satysfakcji. Takie zmęczenie jak po dobrym meczu sportowym, że nie możesz chodzić, ale czujesz się szczęśliwy. Mieliśmy bardzo wysoką frekwencję, myślę, że w ogóle rekordową w historii festiwalu. I no, ta formuła jest na pewno taka, powiedzmy, trochę bardziej wymagająca, że mamy 13 koncertów w ciągu 5 dni, a teraz w październiku będziemy mieli 14 koncertów w 5 dni. No ale z drugiej strony, no to chyba nie jest żadna nowość dla osób, które chodzą na festiwale, że to trochę jest też wysiłek fizyczny, obecność na tych wszystkich koncertach, więc myślę, że na plus mimo wszystko jest to, że to przypomina znowu taki festiwal, a nie cykl koncertów rozrzuconych na cały rok. Ten bilans nie był tak naprawdę aż tak duży do zrobienia, bo poza tym, że zmieniliśmy formułę na bardziej skondensowaną, jednak cały czas są 2-3 koncerty dziennie i to mieliśmy przez cały czas. Najbardziej musieliśmy się przyjrzeć własnym projektom, projektowi Akademią Muzyczną Gdańską, projektowi z muzyką dla uczniów i uczennic szkół. Więc tutaj pewne korekty zrobiliśmy, ale tak z grubsza no to jest cały czas ten sam festiwal Jazz Jantar, który od lat organizujemy.
No to porozmawiamy jeszcze o tych zmianach, bo wydaje się, że poszliście za ciosem i pewne nowości, których nie było wiosną, będą teraz podczas edycji jesiennej.
Wracamy na pewno też z tym programem z Akademią Muzyczną. To będzie kontynuowane, ale trochę to zmieniliśmy w tym sensie, że w marcu Zoamba miała już jakby wybrany zespół przez władze uczelni. One wytypowały osoby, które powinny być w tym zespole. Teraz zagra u nas argentyńska saksofonistka Ada Rawe, a sama będzie w trakcie warsztatów wyłaniała, z kim chce grać, więc jest to dla nas w pewnym sensie utrudnienie, bo nie wiemy, jakie mamy przygotować instrumenty na następny dzień już po tych warsztatach, ale jesteśmy przygotowani nawet na najgorsze, nawet na fortepian, więc myślę, że to nam wypali i to chyba będzie też ciekawsze, że to jest właśnie jej wybór, że ona bierze te osoby, z którymi gdzieś tam coś poczuła i zaiskrzyło. Wróć z tymi koncertami dla młodzieży, tylko że tutaj okazało się, że wyszliśmy z błędnego założenia, że jak to jest sobota, to młodzieży chciało przyjść posłuchać jazzu. To już nawet absurdalnie, jak teraz to wypowiedziałem, ale jakoś w marcu stało nam się to całkiem logiczne. Więc to będzie jednak piątek, godzina 10:00 zamiast lekcji w szkole. I wtedy jestem pewien, że naprawdę nie zabraknie nam osób na sali, bo nie ma lekcji, można posłuchać jazzu, właściwie czegokolwiek. To chętnych na pewno będzie dużo. Do tego wprowadziliśmy taki projekt, który nazywa jazzową medytacją, travel gazing, czyli dosłownie tłumacząc, wpatrywanie się w swój pępek i po prostu w galerii klubu Żak rozłożymy materace. Patrycja Tępska będzie grała na saksofonie. To będzie ostatni dzień festiwalu przed 3 ostatnimi koncertami, więc taki idealny moment, żeby złapać trochę oddechu, trochę wyluzować przed wielkim finałem. No i mamy też ten projekt z rozmowami w kawiarni, który chcemy tym razem zarejestrować i gdzieś później w internecie udostępnić. Bo też pojawiły się takie głosy, no fajnie, że pogadali, ale co dalej? No, nie ma tej rozmowy nigdzie, przepadło, wniosków nikt nie spisał, więc stwierdziliśmy, że rzeczywiście warto to utrwalić i warto, żeby też osoby, które nie będą brały udziału w festiwalu, mogły posłuchać. No i projekt, który też będzie debiutował, jest no, takim moim oczkiem w głowie, to się nazywa Vernacular Jantar Group. Wyrosło to z takiego pomysłu, który mieliśmy w trakcie Nocy Muzeów, żeby nasze dwie flagowe imprezy, czyli Festiwal Jazz Jantar i Gdański Festiwal Tańca, jakoś połączyć. Okazało się dosyć łatwe, bo i tu bardzo dużo się improwizuje, więc wzięliśmy 3 osoby tańczące, 3 osoby grające na instrumentach. No i trochę rozrzuciliśmy po klubie. To jest też ciekawy koncert, bo on nie jest takim typowym koncertem w sensie podziału na publikę i scenę, tylko to są takie bardziej stacje. Chodzi się po całym klubie i na końcu te wszystkie osoby się spotykają i grają, więc no chcemy też trochę, to jest zresztą moje od lat marzenie, żeby przełamać właśnie ten typowy rodzaj obserwowania koncertów w black boxie, że wszyscy siedzimy po ciemku, wszyscy twarzą zwróconą w scenę, nie jesteśmy w ogóle w żaden sposób w takim bezpośrednim kontakcie z muzykami. No mam nadzieję, że to się uda i że ludzie też będą chcieli w tym żywo uczestniczyć jako publiczność.
No to tak na końcu powiedziałeś o tym, co myślałem, że w ogóle od tego rozpoczniesz, czyli o tym tanecznym projekcie. Ja myślę, że to jest fajna sprawa też przypominać, że jazz no, miał takie taneczne oblicze, tak? Bo przecież w czasach swingu to była muzyka rozrywkowa. Więc to też takie pytanie, czy ta muzyka, która będzie grana w tym tanecznym projekcie, trochę nawiąże do tych swingowych korzeni jazzu, czy niekoniecznie?
Nie, zdecydowanie nie, ale ona nawiąże właściwie do wcześniejszych korzeni, bo jazz w ogóle powstał jako muzyka do radowania się, do tańca. To była muzyka afroamerykańskiej mniejszości w tych czasach, kiedy właściwie prawie cała ta mniejszość to byli niewolnicy i oni w tej muzyce odnajdywali takie jedyne promyki, jakieś nadziei, jakieś momenty takie, że mogli o tym wszystkim zapomnieć, więc zatracali się i w muzyce, i w tańcu i to właśnie z dwóch stron było zawsze improwizowane. Swing już był taki bardziej uporządkowany. Swing też był taki, że no nie da się ukryć, że go tańczyli później głównie już biali i to nie była muzyka, to taka prawdziwa, korzenna, jazzowa, więc my raczej się odwołujemy do tego, co było jeszcze wcześniej. Na samym początku nie ma tutaj żadnego planu, nie ma żadnych ustalonych kroków. Osoby, które będą tańczyć, to są osoby, które na co dzień zajmują się teatrem tańca, więc to nie jest taki taniec współczesny, który jest gdzieś oparty o konkretne kroki, o konkretne figury i tak dalej, tylko to jest naprawdę od początku do końca wszystko będzie powstawało na miejscu. Jak robiliśmy ten projekt w trakcie Nocy Muzeów, nawet wymyśliliśmy sobie, że dzień wcześniej spotkamy się muzycy i tancerzy, żeby oni sobie coś opracowali, ale oni sami między sobą doszli do wniosku, że no, dobierzemy się tylko w parę, a później to zobaczymy, jak wyjdzie. I nie było żadnej próby, wszystko po prostu na żywca w dniu koncertu zostało wymyślone.
Okej, ale to jest taki projekt pomiędzy muzykami i tancerzami, czy trochę liczycie na to, że publiczność zostanie wciągnięta w to całe widowisko?
No to jest na pewno projekt pomiędzy muzykami i tancerzami z taką opcją, że jak się uda, to można kogoś wciągnąć. Tam w maju rzeczywiście podczas Nocy Muzeów były takie momenty, że kogoś się udawało wciągnąć, ale to nie jest tak, że my chcemy kogoś stawiać w niekomfortowej sytuacji, że musi tańczyć. Ja na przykład, chociaż uwielbiam patrzeć na taniec, jestem zamknięty w ciele, które nie potrafi tańczyć, choćby nie wiem co, więc nie chcę nikomu robić takiej przykrości, jakiej ja bym nie chciał doświadczyć, więc absolutnie to nie jest tak, że teraz ktoś musi się bać, że nie pójdę na ten koncert, bo jeszcze mnie będą za rękę ciągnąć. Nie, kto będzie chciał, to jak najbardziej, ale można też po prostu obserwować i krążyć od stacji do stacji.
No dobrze, to porozmawiajmy o tym, co grzeje nas wszystkich chyba najbardziej, czyli o programie muzycznym tego jesiennego Jazz Jantaru. No i jest tego tyle, że już nie wiem, od czego zacząć, więc może po prostu polecimy chronologicznie. Patrzę sobie na to, co będzie już pierwszego dnia w środę i dostrzegam, może trochę naciągany, ale jednak pewien link pomiędzy tutaj edycją wiosenną a jesienną, no bo tą jedną z największych nazw edycji wiosennej był zespół Fire Orchestra Matsa Gustafsona. No a tutaj mamy jego dobrego przyjaciela, bliskiego współpracownika Ingebrigta Hackerflatena i jego bardzo ciekawy projekt The Young Mothers, który też poszerza te granice jazzu, podobnie jak Fire Orchestra, prawda?
No tak, to są takie zespoły, które ktoś, kto obserwuje nasz festiwal, mógłby powiedzieć, że to są oczywiste wybory Jazz Jantaru, no bo my zawsze lubiliśmy to, co bardziej poszerza zakres znaczeniowy jazzu niż to, co go zawęża. Tym bardziej, że The Young Mothers w tym roku, no nie chcę tak oceniać, ale w moim odczuciu nagrali swój najlepszy album, więc tym bardziej to była taka okazja nie do odpuszczenia. No też ten zespół, oprócz tego, że lider jest z Norwegii, to jednak cała reszta jest w Stanach Zjednoczonych i też nie zawsze są dostępni w tym okresie, kiedy my akurat mamy Jazz Jantar, tu się akurat wszystko idealnie tak składało, no że musieli tu przyjść.
No i to taka muzyka, która oprócz tego jazzu bardzo wyraźnie zaznacza też wpływy hip-hopowe.
No właściwie w pewnym sensie powiedzieć, miałem jakąś taką długą rozmowę z Angel Bad David, która na Jazz Jantarze chyba 2 lata temu w lipcu i według niej w ogóle jazz i hip-hop to jest to samo. Jak się weźmie swingowy rytm i jak się weźmie beat hip-hopowy, one w kółko się mniej więcej powtarzają. Jak się weźmie improwizację instrumentalną, jak się weźmie freestyle rapowany. No to jest mniej więcej też takie wyzwolenie się z tego, z tej powtarzalności. I ten schemat gdzieś tam rzeczywiście jest podobny i dla niej, i też dla wielu innych amerykańskich muzyków, raczej jazzowych. Ta granica jest trochę sztuczna między jazzem a hip-hopem. To wiadomo, że jak się tego słucha estetycznie, to jest kompletnie coś innego, ale dla nich fundamentalnie to jest zbudowane na tej samej bazie. Więc myślę, że można powiedzieć, że to jest połączenie jazzu z hip-hopem, albo można tak powiedzieć, jak oni często mówią, że to wszystko jest afroamerykańska muzyka. Tylko to też jest pewien problem, bo tak naprawdę prawie całą zachodnią muzykę, jakbyśmy tak próbowali dekonstruować, to w końcu zawsze dojdziemy do jazzu i do bluesa. Czy to będzie black metal, czy to będą rave'y, to i tak w końcu dojdziemy, jak się będziemy cofać do tego, że gdzieś to ma korzenie bluesowo-jazzowe.
Mm-hmm. No dobrze, fantastyczny projekt na start, ale kolejnego dnia artystka, która już od wielu, wielu lat jest taką czołową postacią, jeśli idzie o jazzową gitarę. No i u was też gości nie po raz pierwszy i nie po raz drugi, mam na myśli Mary Halvorson.
To jest chyba 8 raz, o ile się nie mylę. 8 albo 7. Rzeczywiście często ona do nas przyjeżdża, ale no, ona jest taką artystką, która właściwie... Niby to jest ona znowu, ale tak naprawdę to nigdy muzycznie nie jest znowu ona. No za każdym razem przyjeżdża z innym projektem, z innymi muzykami, z innymi pomysłami, więc ma swoje charakterystyczne brzmienie, ale to brzmienie zawsze jest osadzone w jakimś innym kontekście. Ja nie będę ukrywał, że ten zespół szczególnie mnie interesuje ze względu na wibrafonistkę Patricię Brennan. Znakomitą. No, wibrafon to jest też taki specyficzny instrument, nie wszyscy go lubią, a wręcz jest wiele osób, które go bardzo nie lubi. I myślę, że to jest taka osoba, która może tę niechęć przełamywać. Ona czy Joel Ross to są takie współczesne postacie, które pokazują, jak wiele można zrobić z tym instrumentem. Bardzo zresztą młodym, bo on ma ledwie 100 lat, a wielu osobom się kojarzy, że to jest trochę taki instrument mało żywiołowy, mało interesujący i chciałbym trochę odczarowywać tę wibrafon w miarę możliwości, pokazywać, że tam dużo da się jeszcze ciekawych rzeczy stworzyć. Jest dużo też nieodkrytych rzeczy ze względu na to, jak młody jest ten instrument.
Mówisz, że Mary Halvorson 7 czy 8 raz, tak, przyjeżdża do was, tak. Natomiast nie jest chyba rekordzistką, jeśli chodzi o tegoroczny line-up, bo mamy tutaj VJ'a Ayera, który będzie u was, no chyba jeszcze 9 raz bodaj, tak?
Zgadza się, VJ Ayer jest absolutnie rekordzistą, 9 raz. No on tutaj trochę przyjeżdża już jak do siebie, zna tutaj te wszystkie kąty, zna te wszystkie nasze procedury, jak go odbieramy, z jakiego hotelu, z jakiego lotniska, także no to jest rzeczywiście taka z zagranicznych postaci najczęściej nas odwiedzająca i właściwie to samo mogę o nim powiedzieć co o Mary, no chociaż jest tutaj tak często, to też jest zawsze inny VJ Ayer. Nawet teraz przyjeżdża w duecie z Wadadą Leo Smithem, z którym był u nas bodajże w 2017, ale i tak to jest kompletnie inna muzyka. No i właściwie jeżeli chodzi o amerykański jazz, czyli ten tak naprawdę fundamentalny, to nas najbardziej interesują tacy artyści, którzy nie klepią cały czas tego samego swingu od 20-30 lat, tylko tacy, którzy co pół roku są kimś kompletnie innym. Więc to może tak wygląda, jak ktoś spojrzy na plakat, o Jezu, znowu ten VJ Ayer, ale to naprawdę nie jest znowu ten sam VJ Ayer. To jest kompletnie inny muzyk i jak przyjedzie do nas, nie wiem, za rok, za dwa, to też będzie kompletnie inny muzykiem.
Wspomniałeś o Wadadzie Leo Smithie, który jest prawdziwym weteranem, bo to już ponad 80-letni muzyk, który, no patrzę w ten program, wystąpi aż 2 razy jednego wieczoru, co myślę jest też wyzwaniem kondycyjnym dla niego, ale też ciekawym pomysłem artystycznym, żeby ten sam artysta grał 2 razy i to z rzędu jednego wieczoru. Dlaczego tak?
To wyszło trochę przypadkiem, bo najpierw umawialiśmy się właśnie na ten koncert VJ-a z Wadadą, ale później agentka napisała, że nie, i to było akurat premiera nowego albumu, była w miniony piątek, Wadada będzie miał też album z Sylwii Courvoisier, która jest jego wieloletnią współpracowniczką, ale pierwszy raz nagrywają tylko w duecie. I czy chcielibyśmy zrobić taki wieczorek z Wadadą? No, kto by nie chciał? Tym bardziej, to się właściwie już po fakcie okazało, że Wadada, 84-letni, już nie będzie przyjeżdżał więcej do Europy. To jest jego ostatni pobyt w Europie ta jesień. Zagra z kilkoma różnymi projektami w kilku różnych państwach, miastach, ale więcej do Europy nie przyjedzie, więc będziemy mieli takie piękne pożegnanie. To będzie jedna z ostatnich w ogóle możliwości, żeby w Polsce posłuchać Wadady Leo Smitha, więc myślę, że to jest idealne zamknięcie jego pobytów w Polsce, żeby zrobić dla niego taki wieczór z 2 różnymi projektami. Co prawda i tu z fortepianem, ale to jak się nawet posłucha tych obydwu płyt, bo już obydwie wyszły, to też jest kompletnie inna muzyka.
No to piękne zamknięcie festiwalu i jednocześnie zamknięcie też poniekąd tej europejskiej przygody Wada de Leo Smitha. No ale są też tacy w line-upie, którzy do Polski przyjadą po raz pierwszy i tutaj chciałbym się zatrzymać przy tej nazwie, która bardzo mnie zaintrygowała. Zespół Codex Serafini. Powiedz coś więcej o nich.
To jest ciekawy zespół od strony wizualnej też, bo występują w maskach, trochę ich koncerty przypominają rytuały i to jest muzyka taka na pograniczu free jazzu i psychodelicznego. Jak ktoś słucha na przykład skandynawskiego Goat, to myślę, że tutaj też znajdzie coś. I to jest też taki zespół, który jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. I to jest też, co bardzo lubimy, bo oczywiście fajnie jest zaprosić taką legendę jazzu jak Wada de Leo Smitha albo przodowników współczesnego jazzu jak VJ Ayer albo Mary Halvorson, ale dla mnie największą satysfakcją jest, jak zaprosimy kogoś, kogo nikt nie ma prawa znać, a to naprawdę jednostki mają prawo znać, bo to są tak mało znane projekty i przychodzi liczna publiczność, bo mamy na szczęście taką publiczność, że trochę nam już ufa w te nasze takie mniej oczywiste wybory i te koncerty są znakomite, są znakomicie odbierane te zespoły dziękują nam później, mamy z nimi kontakt często przez wiele, wiele lat, one już często do nas wracają, jak są nawet bardziej znane. Mieliśmy takich kilka przypadków. Zresztą nawet jak VJ pierwszy raz do nas przyjeżdżał, to jeszcze nie miał takiego statusu, jaki ma teraz. Pamiętam też, bodajże rok temu był u nas zespół z Grecji Mob i później nawet sprawdzałem jeszcze w jednym ze serwisów streamingowych, kto go słucha, to po koncercie u nas miał 3 razy więcej wyświetleń i wszystkie z Polski. Także myślę, że dla nich to jest też ogromna frajda, ogromna przygoda. Dla mnie to jest wielka satysfakcja i myślę, że to jest też taka misja trochę festiwalu, bo uważam, że festiwal nie powinien wyglądać tylko tak, że bierzemy gwiazdy, sprzedajemy dużo biletów, nie robimy żadnego wysiłku, żeby coś też współtworzyć, coś inicjować, coś nieoczywistego pokazywać. Odkrycie tego zespołu to jest dla mnie, zresztą w ogóle tych mało znanych zespołów, to jest dla mnie często słuchanie setek godzin muzyki, która mi się specjalnie czasami nie podoba, ale ja słucham muzyki nie zawsze dla przyjemności, często słucham muzyki do pracy. I gdzieś tam te perełki się znajduje i gdzieś po te setki przesłuchań skutkują tym, że znajduje się coś, co od razu wpada w ucho i wtedy myślę, no w Gdańsku muszą tego posłuchać. I szczerze jestem przekonany, że nikt z tego konceptu nie wyjdzie rozczarowany.
No, popłynąłeś trochę mówiąc, ale ja jeszcze się przy nich zatrzymam, bo trochę też pogrzebałem i okazuje się, że w listopadzie wydają nową płytę, którą zarejestrowali u Wayne'a Adamsa. To jest gość, którego widziałem w tym roku na Innych Brzmieniach w Lublinie i występował z Igorem Cavalerą w zespole Pet Brick. To był projekt no, nawet nie o tyle metalowy, co zupełnie noizowy. Ja też myślę, że te powiązania choćby z takimi właśnie osobami wskazują, że ten koncert być może będzie najdalej od takiego konwencjonalnie rozumianego jazzu spośród tych wszystkich, które tutaj widzę w programie. Czy też masz takie poczucie?
Tak, tak. To jestem zdecydowanie pewien, że to będzie jeden z tych koncertów, gdzie znajdzie się ktoś, kto wyjdzie w trakcie i powie, że to nie jest wcale jazz. Na 100% mamy zawsze w programie taki koncert i zawsze się ktoś taki znajdzie, że gdzieś napisze albo powie komuś, że przesadziliśmy, że to nie był jazz, no ale tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie jest ważne to, żeby na jazz patrzeć raczej szeroko niż wąsko. Niewątpliwie są tam elementy jazzu, niewątpliwie gdzieś tam estetycznie to jest bliskie, no ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli bardzo jakoś precyzyjnie stwierdzić, czym ten jazz jest, no to się możemy bawić w takie definicje, jak na przykład Wynton Marsalis kiedyś wymyślił, że to musi być swing, że musi być blues i że musi być improwizacja, ale to bardzo szybko można podważyć, bo na przykład Duke Ellington nie improwizował specjalnie, a no nie można powiedzieć, że to nie jest jazz. Więc my naginamy definicję, która jest bardzo dziurawa i gdzieś tam to staram się podskórnie wyłapywać, czy dla mnie to jeszcze się mieści, czy to się już dla mnie nie mieści. Tutaj wyczuwam, że mimo wszystko ten korzeń jazzowy jest tutaj bardzo mocny i nie tylko dlatego, że jest w zespole saksofon, ale gdzieś to wszystko się z taką free jazzową energią zazębia.
No i z energią mocno psychodeliczną, bo tutaj też dodajmy, dorzućmy jeszcze kolejne nazwisko. Parę lat temu występował z nimi na jednej scenie Damo Suzuki, legendarny wokalista zespołu Ken. No to też myślę taki papierek lakmusowy dla tych, którzy może nie znają Kodeks Serafini. No skoro występowali z takimi legendami, to znaczy, że muszą jednak mieć coś ciekawego do powiedzenia. Dobrze, czas nas goni, a chciałbym jeszcze, żebyś kilka słów powiedział o tej polskiej scenie, bo jak zwykle polska reprezentacja, zwłaszcza ta trójmiejska, bardzo silna na Jazz Jantarze. Na które koncerty ty najbardziej liczysz, które byś wyróżnił, jeśli chodzi o te właśnie polskie zespoły?
A, to jest strasznie ciężko kogoś wyróżnić. Na pewno bardzo jestem ciekaw, jak wypadnie właściwie trójmiejsko-śląski, można powiedzieć, zespół Zygmunt Tauker Trio, który jest kwartetem, a nie triem i w którym nie gra żaden Zygmunt Tauker. To jest zespół, który też bardzo otwarcie podchodzi do jazzowej formuły. Bardzo dużo jest tam improwizacji i też bardzo ciekawe użycie wokalu. Ida Zielińska, która studiuje teraz na Akademii Muzycznej w Gdańsku, wykorzystuje głos w bardzo taki nietypowy sposób, traktując go bardziej jak instrument niż wyśpiewując konkretne słowa. I no, prawda jest taka, że na Jazz Jantarze nie mamy często wokali, dlatego że ten jazz, który nas interesuje, ten trochę taki bardziej wolny, szalony, swobodny, często wyklucza się ze śpiewaniem. Oczywiście były zespoły, w których też był wokal, ale jednak jest ich zdecydowana mniejszość i myślę, że ten wokal Idy Zielińskiej to jest dokładnie to, co pasuje do duszy tego festiwalu. Bardzo jestem też ciekaw, jak to wypadnie na żywo. Nie słyszałem jeszcze tego zespołu nigdy na żywo. Zresztą bardzo młodziutki, dopiero bodajże pod koniec zeszłego roku, czy może nawet na początku tego, wydał pierwszy album. No i też jestem bardzo ciekaw nowego projektu Emila Miszka. To prawda, tylko on z tego zespołu i perkusistka Patrycja Wybrańczyk są z Gdańska. Reszta to jest zespół duńsko-norweski, który nagrywa debiutancki album pod tym szyldem Emil Miszk Moduler w 16 osób, ale koncertować będzie właśnie w 5 osób i jakoś to będą próbowali przearanżować tak, żeby to się jedno z drugim zgadzało. A pomysł na ten zespół Emil miał interesujący, bo założył go dlatego, żeby nie zakładać już więcej innych zespołów. Trochę tak w jazzie jest, że każdy ma tych zespołów mnóstwo. Emil wymyślił, że będzie miał zespół modułowy i zamiast co chwila wymyślać jakieś nowe, to będzie miał po prostu skład na jakiś tam czas albo na jakieś tam miejsce, później inny skład pod tym samym szyldem, na innym festiwalu, na innej trasie, na innej płycie. Więc myślę, że to jest ciekawy pomysł na to, żeby nie tworzyć tak dużo różnych projektów i później się ciężko w tym połapać, tylko pod jednym szyldem zostawić sobie furtkę do robienia właściwie wszystkiego, na co ma się ochotę.
No tak, trochę się zastanawiam, w którą stronę stylistyczną pójdzie ten projekt Emila Miszka, no bo żadnych nagrań póki co nie mamy. Czy ty już masz jakieś przecieki, czy to będzie taki jazz kameralny, czy bardziej wyzwolony, czego tam możemy się spodziewać, bo to bardzo ładny slot tutaj Emil Miszk został umieszczony w piątek na finał, więc taki można powiedzieć honorowe miejsce w tym line-upie.
Nie mam żadnych przecieków, nie słyszałem tej muzyki jeszcze, jest kilku artystów takich, do których mam 100% zaufania i wiem, że mogę nie słyszeć ich muzyki, a i tak się nie rozczaruję i Emil Miszk jest taką osobą, także to jest nasz, no nie chcę mówić, że to jest jakiś kredyt zaufania, to jest nasza pewność, że Emil zaprezentuje coś naprawdę dobrego i wartościowego, więc nawet się nie zastanawiałem nad tym. Jak widzę, że Emil ma nowy pomysł i opowiada o nim z takim entuzjazmem, to wiem, że to się musi udać.
To jeszcze tak już naprawdę w dwóch zdaniach. Myślisz już o tej edycji wiosennej, czy na razie jednak skupiasz się na tym, co przed nami?
Wiosenna właściwie już jest stworzona i mamy już cały program edycji jesiennej przyszłego roku. Sobie dosłownie po 1-2 sloty na każdy, bo coś się może jeszcze fajnego po drodze wydarzyć. Właściwie mamy już na cały przyszły rok program zamknięty.
A więc podstawą jest dobre planowanie tego wszystkiego, ale na razie zapraszamy na tę jesienną edycję 28. Festiwalu Jazz Jantar, który tradycyjnie odbędzie się w gdańskim klubie Żak pomiędzy 22 a 26 dniem października. Karnetów już chyba nie ma, z tego co widziałem, bo one zawsze szybko się rozchodzą, ale bilety na pojedyncze koncerty jeszcze dostępne.
Zgadza się, karnetów nie ma, bilety w dalszym ciągu są dostępne.
A więc zapraszamy bardzo gorąco, a naszym gościem dziś był Jarek Kowal, kurator festiwalu Jazz Janter. Dziękuję ci, Jarku, za to, że poświęciłeś nam czas i tak barwnie opowiedziałeś o tym jesiennym programie.
Dziękuję bardzo.